Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Rozmowy niedokończone. Naszym gościem jest pan profesor doktor habilitowany Janusz Kawecki, członek Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Szczęść Boże, panie ministrze.
Witam serdecznie, szczęść Boże.
Cieszę się, że słyszymy się tego wieczoru i zapraszamy państwa do współtworzenia, oczywiście także poprzez kontakt telefoniczny z naszym gościem i antenę Radia Maryja, jak to mamy w zwyczaju po tej naszej rozmowie, po wprowadzeniu gościa, również państwo będą mieli okazję do rozmowy. A tematem jest dzisiaj edukacja medialna, a dezinformacja. To są dwa ważne pojęcia, o których mówiliśmy w części radiowo-telewizyjnej, o potrzebie edukacji, o tym, czym ta dezinformacja bywa. Ale tak sobie też myślę, panie profesorze, że jest jeszcze jeden ważny element, dla którego warto podejmować edukację medialną. To jest to, że chyba dzisiaj też jesteśmy na wojnie informacyjnej. To jest wojna prowadzona jakby takimi, nazwijmy to, miękkimi środkami. Taka wojna hybrydowa. No, byliśmy też ostatnio celem ataku cybernetycznego i różnego rodzaju prawdziwe i nieprawdziwe maile i jakieś informacje i przecieki, które teraz mogą krążyć i w zasadzie nie wiadomo skąd pochodzą i jakie mają źródło, czy są prawdziwe czy nieprawdziwe, już to stwarza sytuację także zagrożenia, no wręcz dla bezpieczeństwa państwa. Edukacja medialna tutaj może bardzo każdemu z nas pomóc.
Tak, rzeczywiście. Ta sytuacja, którą obecnie przeżywamy, nie jest pewną nowością, ale wynika również z tego, jak narzędzia związane ze stosowaniem, z przekazem medialnym się rozwijają. Otóż coraz więcej możliwości jest nie tylko z dotarciem informacji tych, które chcielibyśmy, żeby odbiorcy z nich mogli skorzystać, wynikających ze służby wobec społeczeństwa, ale także i tych, które wchodzą jakby tylnymi drzwiami, ale one też przez te narzędzia, które występują w działaniach medialnych, no, stają się w większym lub mniejszym stopniu uchylone. I z tego powodu ta rzecz taka podstawowa, która powinna nas wszystkich dotyczyć, to jest właśnie ta edukacja medialna, czyli pewien proces kształtowania i upowszechniania umiejętności świadomego i krytycznego korzystania ze środków przekazu we wszystkich grupach społecznych i wiekowych, i żeby młodzież szkolna wiedziała, na jakie szkody może natrafić, korzystając z nieprzewidzianych dla nich, niepotrzebnych dla nich w rozwoju moralnym, psychicznym, także fizycznym przekazów, ale także i dorośli, i seniorzy. No i z drugiej strony, żeby odbiorca był tym właśnie świadomym i krytycznym odbiorcą środków takiego przekazu. Ale są także ci, którzy ten przekaz wytwarzają, czyli ludzie mediów, ci, którzy go tworzą, czyli dziennikarze. No dla nich, im też jest potrzebna edukacja medialna, już taki podział tradycyjny, że dziennikarz przygotowuje pewną pracę przekazu informacji, publicystyki czy innych, ale nie orientuje się w ogóle w narzędziowym układzie, w tej sferze narzędziowej, no mija. To już także powinien się orientować także i w tych możliwościach, tym bardziej, że no tam w tej sferze narzędziowej występują takie narzędzia, które no także i z manipulacją są związane. A więc można powiedzieć, że są pewne sfery tej edukacji. Jest edukacja do mediów, edukacja o mediach, edukacja poprzez media i edukacja dla mediów. No i w każdym z tych przypadków jest trochę inaczej. Inaczej trzeba postępować. Inne zagadnienia są istotne. Ja jednak zwróciłbym tutaj uwagę najpierw w tym takim wprowadzeniu na tę edukację medialną, szczególnie odbiorców i twórców tego przekazu. A więc w edukacji medialnej ta sfera narzędziowa i sfera kulturowa są bardzo ważnymi elementami. Często największy nacisk składa się w tej edukacji, szczególnie w niektórych takich zajęciach szkolnych, są takie zajęcia, na ten największy nacisk właśnie na tę część narzędziową. A ta kulturowa zostaje jakby pominięta. Natomiast powinno się, realizując tę edukację medialną, zwrócić, pokazać odbiorcy, żeby jak należy odróżnić przekaz prawdziwy od kłamstwa i manipulacji. Ten, który będzie go budował, od tego, który będzie jego psychikę, jego najbliższych, dzieci również i młodszego pokolenia rujnował. No i wtedy z takiego nie powinien korzystać, a jednocześnie, jeśli na to ustawy pozwalają, interweniować. Wobec tego ważny jest obszar tej edukacji medialnej, w którym zapozna się również z możliwościami działania odbiorcy. Bo w każdym z państw, tych także w Unii Europejskiej właśnie, występuje regulator w zakresie mediów. No i w Polsce mamy tę Krajową Radę Radiofonii i Telewizji. Jest takim regulatorem. No, on, ten regulator, wiąże także wymagania w odniesieniu do nadawców, reprezentując jakby odbiorców. Ale z drugiej strony wymagania także wobec odbiorców, czyli przekazując pewne edukacyjne informacje, żeby wspomagali odbiorcy działania regulatora. To już w tej poprzednim spotkaniu mówiłem, jak dużo jest obecnie w Polsce tych koncesji radiowych i koncesji telewizyjnych. Jednych i drugich jest ponad 300. I gdyby zostawić to wszystko na barki regulatora i analizy tych wszystkich audycji, poszukiwania takich, które naruszają ustawę, no byłoby to praktycznie niemożliwe. I stąd korzysta się z doświadczenia i tej właśnie wiedzy, którą zdobywa odbiorca w zakresie edukacji medialnej. Odbiorca wie, że na przykład ten reportaż czy ten film powinien być niedozwolony dla jego dziecka, które ma 12 lat. No i zgłasza ten sprzeciw. Po badaniu i odniesieniu do rozporządzenia Krajowej Rady, które wynika z ustawy, Krajowa Rada ocenia, czy naruszone zostało złe wymaganie odnośnie właściwego oznakowania danej audycji. Takie znaki oznakowania są w audycji zaznaczone, zawsze na ekranie widoczne, żeby pomogły także pokoleniu starszemu, rodzicom, dziadkom, żeby wiedzieli, że jeśli pojawia się film od 16 lat, a nasze wnuczęta czy dzieci mają 12, 13, to po co mają to oglądać? Ich psychika nie jest do tego przygotowana, odbioru takiego filmu. I może być, mogą nastąpić uszkodzenia w tym zakresie młodzieży w naszym domu. No i stąd ta potrzeba edukacji, która pozwala narzędziowo skorzystać z tej informacji, że nadawca podał ten znak wieku, ale również pomaga, jeśli zauważam, że jest to w moim odczuciu nieprawidłowe, to wysyłam skargę. I tu już przykładając to szczęko i oko do owej skargi i do tego, co zostało w skardze zarzucone, następuje ocena nadawcy, czy nie popełnił tutaj nieprawidłowości, błędu. Szczególnie naruszenia ustawowe są tutaj bardzo istotne lub te, które wynikają z rozporządzeń Krajowej Rady wydanych na podstawie delegacji ustawowej. Ale nadawcy, gdy otrzymują koncesję, również dodatkowo mogą mieć wpisane wymagania odnośnie do pewnych charakterystyk tych audycji, które przekazują. Często mówi się tak, nadawca publiczny powinien przedstawiać obiektywnie jakieś problemy, zagadnienia, także te polityczne, które wzbudzają najwięcej wątpliwości, ale często u nadawcy komercyjnego w koncesji jest też to wyraźnie zapisane. No i w związku z tym, jeśli on się do tego nie dostosowuje, to także naruszenie jest no, nie samej bezpośrednio ustawy czy zapisu ustawowego, ale także i tego, co zostało zapisane w koncesji. Koncesje są jawne, teksty koncesji, także też na stronie internetowej Krajowej Rady są zamieszczone i każdy może do tego materiału również sięgnąć. To mówimy o edukacji medialnej, ale jeszcze no wobec tego ta edukacja dotyczy w większości telewizji, radia, no bo te środki przekazu, te media były dotychczas powszechnie stosowane. No ale są już od paru lat coraz bardziej czynnie odbierane czy wykorzystywane, nawet jako informujące o wydarzeniach, o faktach, tak zwane społecznościowe media, czyli platformy medialne, to jest taki nowy typ organizacji medialnych. Witryna lub usługa, którą przechowuje publicznie ten właściciel platformy, on ją organizuje w chmurze i stamtąd udostępnia. No ale zauważono, że jednak ci, którzy chcą korzystać i korzystają z wolności słowa, często naruszają także inne przepisy, które mówią o pewnych ograniczeniach tej wolności wynikających z potrzeb społecznych. I wówczas coś takiego nie powinno być umieszczane. Na początku się znajdzie, ale zostaje ocenione i na podstawie prawa. My jeszcze tego u siebie tutaj nie mieliśmy zapisanego w naszej ustawie o radiofonii i telewizji, ale obecnie jest w trakcie już przekazania do parlamentu projekt takiej ustawy, który poszerzałby działania regulatora również o te platformy medialne, te, które wiążą także te media społecznościowe. W innych krajach nie czekano na to wprowadzanie założeń czy dyrektywy z 2018 roku i wprowadzano pewne ograniczenia, wymagania, tak jak mamy to wpisane w ustawie o radiofonii i telewizji w odniesieniu do radia, do telewizji, do udostępniania plików wideo, czyli VOD. Te mamy wyraźnie opisane w ustawie o radiofonii i telewizji i wymagania wobec nich oraz sposób postępowania, gdy te wymagania nie są spełnione. Jeśli popatrzymy na te już, ale nie tylko w platformach, w tych mediach społecznościowych, ale także i w innych te informacje czy przekazy, które są kłamliwe, zmanipulowane, one często określane są nazwą fake newsy. No, nawet już wobec nich stosuje się jeszcze takie określenia, bo one są i fałszywe, i mogą być szkodliwe. Takie trzy kategorie pewnego nieładu informacyjnego. I w tych trzech kategoriach występują takie, które dotyczą rozpowszechniania informacji nieprawdziwych i które zostały stworzone z zamiarem wyrządzenia krzywdy. No, to jest bardzo szkodliwe działanie, czyli jest ono nieprawdziwe i z zamiarem wyrządzenia krzywdy. Mogą być takie, które są fałszywymi informacjami, są tworzone i rozpowszechniane świadomie, ale tak to określa się jako dezinformacja. No i jeszcze takie pełna szkodliwość to są informacje, które rozpowszechniane są jako informacje oparte na faktach, ale powstały w celu wyrządzenia krzywdy lub szkody i następuje to często poprzez upublicznienie takich informacji prywatnych. No to często staje się podstawą również do wystąpień sądowych. No na przykład mam tutaj taki przykład, bo dobrze jest też odnieść się do przykładu. Wystąpiła sytuacja, którą rozpatrywał aż nawet tam w 2003 roku Sąd Najwyższy i zajął stanowisko, że zachowanie przez dziennikarza działającego w obronie interesu społecznie uzasadnionego, szczególnej staranności i rzetelności przy zbieraniu i wykorzystaniu materiału prawdziwego powoduje, że jego upublikowanie nie jest działaniem bezprawnym nawet wtedy, gdy okaże się, że materiał ten zawiera informacje nieprawdziwe. Czyli potrzebny jest obrona interesu społecznie uzasadnionego, dopełnienie wymagań szczególnej staranności i rzetelności przy zbieraniu i wykorzystaniu materiału, no ale potem okaże się, że jednak niektóre ten materiał zawiera informacje jakieś nieprawdziwe. To wtedy okazuje się, że takie działanie Sąd Najwyższy w swoim wyroku, a także ten sposób dał wykładnię, nie jest objęte karą. Zdaniem Sądu Najwyższego obowiązki rzetelnego informowania i prawdziwego przedstawiania zjawisk nie mogą być utożsamiane z wymaganiem wykazania prawdziwości zarzutów. Prowadziłoby to bowiem do ograniczenia środków pozostających do dyspozycji dziennikarzy. To jako jeden z takich przykładów właśnie odnoszących się do tak zwanych fake newsów. Ale te fake newsy to nie tylko scharakteryzowanie, ocenienie tego fałszu, ale także objęcie nim informacją o nich i możliwościach takiego działania w edukacji medialnej. No bo nie wiem, czy wielu nawet sobie zdaje z tego sprawę, jak mogą być te fake newsy niebezpieczne. Może następować manipulacje treścią, tak zwany głęboki fałsz, deep fake. Łączenie, to na czym on polega? Łączenie i składanie obrazów na obrazy źródłowe przy pomocy innych systemów komputerowych. No i ja nawet widziałem u młodego człowieka w jego programie tym komputerowym, który tak w laptopie czy tam w smartfonie, który używa, że mógł swoją lub czyjąś twarz włączyć do obrazów, które dotyczą zupełnie innego miejsca, innego zjawiska i ta twarz dostaje tej osobie, która tam występuje i jakieś tam działania podejmuje, wpisana. I to oczywiście było tak troszeczkę ordynarnie zakładane, więc widać było, że ta twarz jest włożona. Ale są specjaliści, którzy potrafią to skorzystać z takiego programu, który to zrobi perfekcyjnie. Tylko inni z kolei eksperci, tu już trzeba ekspertyzowych narzędzi badawczych, żeby ocenić, czy to rzeczywiście jest ta twarz, to włożona w twarz, zamiast twarzy czyjejś innej i umieszczona w ten sposób w środowisku, w którym tej osoby nie ma. I potem pokaże się taką informację w jakimś filmie wideo, w klipie, czy nawet w przekazie informacji telewizyjnym, każdy powie, no przecież widziałem to na filmie. Ale ten film był też pełną manipulacją. Takie są teraz, mogą występować również narzędzia manipulacji. I dlatego tak często podejmując te działania związane z edukacją medialną, zwraca się na to uwagę. Dlatego są te edukacyjne, medialne bardzo potrzebne, żeby można było odróżnić prawdę od kłamstwa, ale także i odróżnić to, co buduje od tego, co rujnuje nas, nasze środowiska. I przyznam, że w wielu miejscach podkreślam to, co sam doświadczyłem, będąc przed laty na takim jednym z warsztatów dziennikarskich organizowanych przez Wyższą Szkołę Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, która ma ten kierunek komunikacja społeczna i dziennikarstwo. Otóż studenci wraz ze współpracy z telewizją Trwam udają się do środowisk. Nie do nich się przyjeżdża tylko, ale również udają się do środowisk. Ja wtedy, będąc, odwiedzając świętej pamięci już senatora Koguta w tym miejscu, gdzie tak pięknie rozwijała się pomoc dla niepełnosprawnych, miałem okazję uczestniczyć w takim spotkaniu w sali gimnastycznej w jednej, do której przybyła szkoły młodzież z tych szkół. Z jak wielkim zainteresowaniem to spotkanie odbierali uczestnicy tego spotkania, ta młodzież. Wiem, że wiele innych w tym okresie przerw szkolnych organizowany jest właśnie przez tę szkołę. No i dlatego w ubiegłym roku z taką zadowoleniem przyjąłem propozycję złożoną przez ojca dyrektora, ojca doktora Tadeusza Rydzyka i przez ojca doktora właśnie naszego dzisiejszego prowadzącego audycję, żeby odpowiadać studentom na pytania związane z działalnością mediów. Dostałem ileś tam tych pytań, zostały uporządkowane w pewnej kolejności, no i w każdym tygodniu w czwartki tam dostaję jedno pytanie i odpowiadam na to pytanie. Jest to krótka informacja, oczywiście nie może być pełna, ale przekazałem to również w Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji, że i taka forma edukacji medialnej powinna być przez nas podjęta, jako że nawet do obowiązków Krajowej Rady należy wspieranie właśnie edukacji medialnej. I jeśli już w tym wprowadzeniu ten temat podejmuję, to po to, żeby także podziękować, bo spotkałem się już z wieloma opiniami przekazywanymi przez wiele osób, z którymi, które chcą podjąć ze mną kontakt lub przy jakiejś okazji odbywamy ten kontakt, że są to warte i potrzebne właśnie takie formuły edukacji medialnej w odniesieniu nie tylko do tych studentów, którzy zadali pytanie, ale dzięki Radiu Maryja dostają tę odpowiedź, najpierw pytanie, a potem odpowiedź ogół słuchaczy. I może z tej wiedzy skorzystać. Staje się już pełniej doinformowana o możliwościach swoich jako odbiorcy. Dlatego no, ta formuła i te dziennikarskie, te warsztaty dziennikarskie, szczególnie tu podkreślam, bo wiele uczelni organizuje dni otwarte. Mają wtedy uczniowie szkół przyjechać do tej uczelni i zobaczyć, jak te studia wyglądają, czym się zajmują. A tu jest ten pomysł wyjścia na zewnątrz, wyjścia do środowisk szkół. No, myślę, że jest to bardzo cenna inicjatywa i dlatego ją tu podkreślam, bo warta upowszechnienia. A mówię o tym dlatego, że jeśli patrzymy na tę edukację medialną, to jest tak zwany tydzień takiej edukacji medialnej, który prowadzony jest to w ramach europejskiej organizacji ERGA. No i w ramach tego tygodnia edukacji medialnej, to w marcu roku 2019 po raz pierwszy takie różne spotkania związane z edukacją medialną były prowadzone. Poszczególne kraje, no u nas w Polsce niewiele było tych informacji, może dlatego, że ci, którzy organizują coś takiego jak tę właśnie edukację, nawet w przedszkolu, była też ciekawa formuła w jednym z przedszkoli pokazana w ramach prezentacji, zorganizuje się, ale może nie widzieli i dlatego nie informowali, bo nie widziałem na przykład tam także informacji o tych warsztatach dziennikarskich, a to była warta formuła podzielenia się także na forum europejskim. I właśnie przez to podejmowanie tych prób, tych upowszechnień, tego doinformowania w zakresie korzystania z mediów, ale także i pracy z mediami, żeby oglądając to, co na ekranie, wiedzieć, jak to powstało i wytworzone zostało tam w redakcji, w przygotowaniu, w studio, zanim przeszli nawet ci uczestnicy do tego studia. I to jest ta formuła, na którą chcę szczególnie zwrócić uwagę, że walka z tymi manipulacjami, fałszywymi przekazami, szkodliwymi często przekazami, jest zdecydowanie będzie łatwiejsza, gdy w nią również będą włączeni, doinformowani odbiorcy mediów, tych społecznościowych i tych innych. No i jeśli można, to w ramach takiego jeszcze uzupełnienia dodam, że Krajowa Rada no takie problemy też stara się upowszechnić i upowszechnia w ten sposób, że wydaje różne materiały, broszury. W ubiegłym roku, pod koniec roku została wydana też broszura Fake News, dezinformacja online. Przyznam tylko, że na co zwracałem uwagę autorom, zanim została wydana, że zwraca się w niej bardziej uwagę na stronę administracyjno-organizacyjną, a mniej na przykłady, które by były bardzo dobrym pokazaniem praktycznie, jak przezwyciężać owe fake newsy, te kłamstwa, te manipulacje, jak się im przeciwstawić. Bo żeby się przeciwstawić im, no to musi być to właśnie oddziaływanie całego środowiska, czyli rodziców, wychowawców, szkół, instytucji państwa, samych środków przekazu. Nie można tutaj wykluczyć, że także i Kościoła, który też w ważnych sprawach ujętych także w ustawie powinien uczestniczyć w interweniowaniu w tym zakresie. I jeśli ktoś będzie zainteresowany tą broszurą, to odsyłam do naszego rzecznika prasowego, bo te wydrukowane książeczki są. Jest też na stronie internetowej tekst, ale zawsze z takiej książeczki może się łatwiej korzysta. Tak jak kiedyś mówiłem o tym procesie sieciowania, który też Krajowa Rada w tej kadencji opracowała. No bardzo to wzbudziło duże zainteresowanie osób, jak to wyglądało, jak to przechodziło kolejnymi, ale to nie jest tematem dzisiejszego spotkania, tylko ta informacja o tym, że wiedza jest zbierana, o tworzeniu instytucji, o inicjatywach w różnych krajach w walce z fake newsami, no starali się tam autorzy tej broszury umieścić. Brakuje tylko rzeczywiście tych przykładów. To wtedy łatwiej by było odbierać te informacje i przykładać je do sytuacji, z którymi my mamy do czynienia jako odbierający programy. I wtedy wiemy już, tak, powinienem w tym momencie interweniować. U kogo? No u regulatora. I działamy kierując też na stronie internetowej taki formularz, żeby ułatwić ten przekaz skarg. No a potem już dalej zajmuje się tym odpowiednio wydział, departament i członkowie Krajowej Rady usytuowani w pewnym ciągu przekazywania tych informacji. Może tyle bym tutaj jako wprowadzenie z tego naszego także wcześniejszego w telewizji Trwami Radia Maria spotkania, bo być może niektórzy słuchacze nie mieli możliwości wtedy uczestniczenia w tamtej audycji, to może teraz już wiedząc, o czym rozmawiamy, zechcą także w jakimś momencie włączyć się do dyskusji w rozmowach niedokończonych. Ja dziękuję.
Dziękuję bardzo. Nasz gość, pan profesor doktor habilitowany Janusz Kawecki, członek Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Zapraszamy państwa do rozmowy. Numery telefonów 56 655 23 655 dla słuchaczy z północnej Polski, 655 23 56 południa, a także 536 600 100 i 200 numery komórkowe oraz dla słuchających poza granicami dwa numery 00 48 56 655 23 33, a także 655 23 66. Zapraszamy na podstawie tych treści, które zostały tu przez pana profesora przedstawione i treści, które pan profesor zawiera także we wspomnianych już odpowiedziach na pytania w cotygodniowym felietonie, który również pełni formę edukacji medialnej na antenie Radia Maryja. Bardzo proszę, halo.
Halo.
Proszę bardzo.
No, chciałbym na audycję.
Jest pan na audycji.
A, to dobrze.
Słyszymy, słyszymy. Proszę tylko się przedstawić.
Ja jestem Grześ Floryda. Żeby...
Ale mam wrażenie, panie Grzegorzu, czy Grzegorzu, bo nie wiem w jakim wieku, że tak coś tam są zakłócenia, że nie bardzo pan albo ty słyszysz, co my tutaj mówimy, więc spróbuj może jeszcze raz się połączyć, a ja odbiorę kolejny telefon, proszę, halo?
Halo?
Proszę uprzejmie.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Już ciszam radio, ojcze. Proszę pana profesora, było to może dwa lata temu albo rok temu, już nie pamiętam dokładnie.
Czy można pani imię poznać?
I tak, Anna z Nadanii się kłania. I trafiłam na kanał, nie pamiętam jaki to był kanał, bo w Polsce właśnie, bo... No nie zapisałam sobie, ale treści były wyłącznie pornograficzne. Czy to jest, czy w Polsce jest możliwe, że taki kanał funkcjonuje ze względu na, no, na młodych ludzi po prostu?
Niemożliwe jest, proszę panią. Artykuł 10, ustęp 4 ustawy o radiofonii i telewizji mówi wyraźnie i podaje ten i oraz nieuzasadniona przemoc, ale tylko jako przykłady tych audycji, programów, które działają na szkodę rozwoju fizycznego, moralnego, etycznego młodego człowieka. I niezależnie od tego, która jest godzina, czy to jest już po 23, czy nie, to nie ma znaczenia. Takie nie mogą być emitowane i muszę pani powiedzieć, że udaje się nam wykazać to w różnych działaniach. Nie wiem, czy państwo pamiętają, że był kiedyś taki program o telezakupach, a taka koncesja nawet w Polsce takiego programu. I tam po godzinie 23, nie chcę wymieniać nazwy programu, bo to nie jest w tym momencie istotne, po 23 to był początek naszej kadencji. Zwracano się do mnie, ale prosiłem, żeby to były jednak skargi formalnie złożone, żeby nie było mowy, że ja jakieś tam z rękawa wyciągam o tym, że po 23 takie audycje, które można zaliczyć do pornograficznych, występowały. Po długich debatach, bo to trwało jednak pewien czas, po otrzymaniu nagrań wystąpiliśmy do nadawcy, wskazując, że narusza właśnie ten wspomniany przeze mnie artykuł ustawy.
Artykuł 10, panie profesorze, tak?
Słucham?
Artykuł 10.
10 ustęp 4, bo tam w tej dziesiątce ustęp... przepraszam, 18 ustęp 4. 18 ustęp 4. Przepraszam bardzo. To była nieprawdziwa poprzednia informacja. Wycofuję. Tak. Artykuł 18, ustęp 4. Mam tam gdzieś pod ręką tę ustawę, ale nie będę w tym momencie nawet jej poszukiwał. Państwo, przypomniałem, 18, ustęp 4. I co się okazało? Zdobyliśmy dzięki temu, że wystąpiliśmy do nadawcy. Nadawca się sprzeciwił i wystąpił do sądu. Kolejne instancje sądowe potwierdziły zdanie prawidłowe Krajowej Rady, przewodniczącego, bo tę karę wyznacza przewodniczący swoim wystąpieniem, i nadawca, jak teraz otworzy się ten program, czy po 23, czy przed 23, nie ma takiego programu. Ale to samo nadawał inny nadawca. I tłumaczono mi w biurze Krajowej Rady, że ponieważ on jest nadawcą, który ma koncesję zagraniczną w innym kraju,
tak,
też nieistotne w jakim, i że ten kraj nie ma co występować, bo oni i tak się nie zgodzą z nami, no to i po prawie 3 lat walczenia, pokazywania, przekazywania i także wykazania uzyskania współpracy czy pomocy w innych departamentach, doprowadzone zostało do tego, że ta nowa dyrektywa z 18 roku jeszcze nie jest wprowadzona, nie implementowana do ustawy, stała się podstawą do wystąpienia do nadawcy, ale także do regulatora tego, który dał koncesję. I państwo, ja się też zdziwiłem. Tenże nadawca za granicą ulokowany stwierdził, że do września rozpoznają sprawę, zbadają. Przewodniczący odpisał, że nas to nie interesuje do września, bo naruszanie jest dzień w dzień.
Tak.
I muszę państwu powiedzieć, że wkrótce potem dostaliśmy pismo, że już od 15 maja takich audycji nie będzie.
Także od 15 maja tego roku.
Tego roku.
Panie profesorze, tak.
Trwało to trochę, ale już. Ale pojawiają się inne, ponieważ różni regulatorzy w innych krajach trochę różne sprawy w zależności od kultury tamtego kraju inaczej interpretują. I dlatego niektórzy nadawcy, bywały takie sytuacje, że u nas otrzymywały za to upomnienia, potem kary, to uciekali za granicę, pod koncesję innego kraju. Teraz, gdy ta implementacja będzie wprowadzona, to już będzie to znacznie utrudnione. Jeśli się wykaże, że to jest ucieczka z tego powodu, że chce się uciec przed wymaganiami, no to będą odpowiednie, no nie chcę tutaj mówić, ale pojawiają się zupełnie nowe, inne sytuacje. Wymyślania jakichś programów pod różnymi hasłami. No, nawet nie chciałbym tutaj propagować. My w Krajowej Radzie walczymy o tym. Okazuje się jednak, że nawet jak zagraniczny nadawca na innej koncesji propaguje i ten regulator z tamtego kraju mówi, że to nie narusza ich przepisów, to on, nadając na teren polski, w języku polskim, bo przecież tam wypowiedzi są też w języku polskim, ten satelitarny przekaz ma upowszechniany, bo takie umowy spisuje, z tymi, którzy są operatorami telewizji kablowej, czyli w kablu, później ten satelitarny. I wystarczy zwrócić się do tego, kto rozprowadza ten program, prosząc o taką nagranie. Co pokazuje, że będzie za chwilę odpowiednie badanie. Przepisy naszej jeszcze obecnej ustawy o radiofonii i telewizji pozwalają nam nawet na zakazanie takiego programu albo oddanej godziny tego programu. I mieliśmy sytuację taką, która, przyznam, że aż zadziwiła mnie, że sami nadawcy, a także i ci, którzy rozpowszechniają, operatorzy kablowi, że tego nie widzieli. Dopiero interwencja, prośba o nadesłanie nagrania takiego programu powodowała, że program jest zamykany i teraz jest tylko kodowany, czyli z zabezpieczeniem, z zaznaczeniem program dla dorosłych. A więc to zdają sobie sprawę z tego także i operatorzy, tylko musi być ta interwencja, musi być ta skarga albo własnej woli interwencja regulatora i taką też stosujemy. Na pewno jest coraz trudniej z tym, co nazywamy pornografią, nieuzasadnioną przemocą, chociażby to, albo tymi wszystkimi, które niszczą moralnie, etycznie, fizycznie młode pokolenie. No często sądziowie, gdy sprawa pojawi się w sądzie, mówią, ale przecież w internecie są jeszcze gorsze sceny. No tak, tylko że to nie znajdowało się w obszarze naszego oddziaływania bezpośredniego Krajowej Rady, tego regulatora, i w prawie nie było zapisane w naszej ustawie. Teraz po implementacji ustawy, tej dyrektywy, już to będzie możliwe. I myślę, że w ten sposób będzie można i tę część zwalczyć. No to jest taki strób na sumieniu każdego, który nie chciałby, żeby chować młodzież, kształcić, wychowywać młodzież z udziałem takich deprawujących środków. Nie będę mówił, jaki jest to wpływ w tym deprawowaniu, bo to wystarczy, każdy może z podręczników odpowiednich też się dowiedzieć, albo nawet gdzieś widzieć te działania, ale no, trzeba z tym walczyć. Jeśli się powie, że nie damy rady, to jest dezercja wtedy w tym urzędzie i wtedy w tym urzędzie nie można być.
Dziękuję bardzo. Pan profesor Janusz Kawecki, nasz gość, zapraszamy. 56 655 23 55 dla słuchaczy z północnej Polski, 56 południa, 536 600 100, 536 600 200, zagranica 00 48 56 655 23 33 i 66. Bardzo proszę, halo.
Halo.
Proszę bardzo.
No ja tam na to radio bym prosił.
No, to już jakiś... udało się, tak? Połączyć. Wspaniale.
Tak, udało się. Mhm.
Prosimy. Ale chyba znowu pan nas nie słyszy, pomimo że jakiś inny numer jest, prawda? Dużo tych numerów na Florydzie polskich. To czekam na kolejne telefony od państwa. 22:13. Bardzo proszę, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Eugeniusz Berbisz-Gladbach, to jest okolica Kolonii. tak dzielę dzisiaj mecz i bardzo interesującą audycję w telewizji, w Radiu Maryja. No niestety Lewandowski piękną bramkę. Ale odnośnie dzisiejszego tematu. Jestem z Kościerzyny, z Polski, już ponad grubo 30 lat w Niemczech i bardzo zawsze jak przyjeżdżałem do Polski, nie wiem czy mogę powiedzieć lokalną telewizję będącą tam, no niestety jak przyjeżdżam teraz to wymelduję, która podlega też pod radiofonii i telewizji, bo na główku pisze, że podlega. I mam często problemy. Wigilia przed epidemią, przed koroną były opłatkowe spotkanie w Urzędzie Miasta. Relacja, a wiedziałem o wszystkim, bo jestem tam zaangażowany tym. No oczywiście witani są honorowi obywatele cywilni, świeccy, a honorowi obywatele bardzo zasłużeni dla Kościerzyny nie są witani, nie są proboszcze. Zainteresowałem się tym, telewizję lokalną odwiedziłem, wszystko zaczęli kręcić, panią przewodniczącą, która mówi przywitałam. No i co się okazuje, jak już wiedzieli, a pewnie czas marnowałem, nawet ludzie związani jakąś z prawicą, mówię, nikt nie zauważył tego. Mówię, jak to się dzieje? No to próbowali różnie, tam się urwała taśma, tam nie tego. Wyniki były, wybory na prezydenta, wygrał pan Duda, bo Kościerzyna jest trudnym terenem. Trudno mi będzie wracać na stałe do Kościerzyny, bo niedługo się kończy. I ja mówię do telewizji znowu lokalnej. Żadnych wyników nie było tego. A były jakieś wybory? To była odpowiedź. I takie mam problemy często. Sądy. Sądy się zaczynały. Czemu Kaczyński się kłóci z Tuskiem? Przykładowo daję, tylko dobym dziesiątki nie chcę. I mówię.
Ale czy to dotyczy edukacji medialnej? Bo sądy to raczej nie zakres, wie pan, odpowiedzialności pana ministra w Krajowej Radzie.
Ale to chyba chodzi o SON, sonda.
A, sonda, tak?
Telewizji nad mikrofonem.
Nie, nie, tak? Sonda te uliczna to była.
A, no, no to właśnie, dobrze, to dobrze.
Uliczna sonda i tak pytanie zadawane, że odpowiedź już w tym pytaniu jest. Czy była? Dlatego mówię bardzo. I moje drugie takie pytanie. Czy wy macie kontakty jako telewizji, radiofonii z niemieckimi kolegami? Bo co tu się dzieje? Czy macie jakieś spotkanie, czy jakieś, jeżeli są naciągane? I ile spraw było, jeżeli są fake newsy, ile na przykład w ostatnim roku radiofonia nałożyła jakieś kary, jakieś, no nie wiem, może zatrzymanie koncesji czy gdzieś, bo jest bardzo, bardzo fatalnie. Serdecznie dziękuję, z Bogiem, ale z telewizji lokalnej nie jestem zadowolony.
Dziękuję, tak. Panie Eugeniuszu. No, my siłą rzeczy mówimy o polskiej, prawda? Bardzo proszę, panie ministrze.
No więc muszę powiedzieć tak, że jeśli to było wyemitowane, a nie w trakcie rozmów, pan przyszedł do redakcji i tam pertraktował z nimi, tylko chodzi o sam program wyemitowany. I ma pan zastrzeżenia, że nie jest wypełnione zadanie przedstawiania jednolitego całego obszaru, bo otrzymując koncesję, dany nadawca otrzymuje informację także, w jakim zakresie powinien umieszczać informacje lokalne z tego obszaru. Nie tylko, czy publicystyka związana z lokalnym obszarem, dla którego otrzymał koncesję. To jest napisane, przeważnie napisywane w koncesji. Jeżeli pod tym względem nie wypełnia swojej roli, czyli pomija jedną miejscowość stale, a inne pokazuje, czy prezentuje, to wówczas można złożyć również skargę, bo to jest naruszenie wymagań czy koncesyjnych, to będzie sprawdzone, tylko nie może to być dużo później niż zdarzenie wystąpiło. Nadawca każdy nie może się wytłumaczyć przed Krajową Radą tym, że mu się taśma, czy tam nagranie, bo już teraz cyfrowo się nagrywa, gdzieś zerwało, czy uniemożliwiło. Obowiązek ustawowy jest przechowywania 28 dni. Czyli jeżeli od razu po danym wydarzeniu ta skarga się pojawi, to od razu następuje wystąpienie do nadawcy o odniesienie się po pierwsze do skargi, nie podaje się skarżącego, tylko odniesienie do skargi, bo zachowywane jest brak informacji, czyli anonimowość wobec nadawcy. I nagranie, które on musi przechowywać przez te 28 dni. Jeśli wystąpienie byłoby już po tym fakcie, no to nie ma, może się wytłumaczyć, że nie ma takiego nagrania. I dlatego trzeba o tym też pamiętać, żeby odpowiednio wcześnie, nie te 28 dni, bo musi, jak to PiS, to skarga wpływa, no to jest zarejestrowana i odpowiednie działania są wtedy natychmiast podjęte, szczególnie te, których oczekuje się od nadawcy stanowiska. I to sprawdza się u nas, czy jeszcze nie minął czas, którym możemy o takie nagranie przystąpić. I wtedy nastąpi ocena, czy te wymagania lokalności były odpowiednio wypełnione przez nadawcę. Druga sprawa, o której pan mówił, to jest ta współpraca międzynarodowa, ta, czy Niemcy, Polska. Jest taka grupa ERGA. W tej grupie uczestniczy z Krajowej Rady bezpośrednio w tym ciele zarządzającym przewodniczący. Natomiast są różne grupy robocze, w których uczestniczą już pracownicy Krajowej Rady. Ale wracając z takich posiedzeń, przekazują pełne informacje Krajowej Rady. Także o tym też na przykład w sprawozdaniu rocznym przekazujemy, bo my sprawozdania dostajemy wcześniej, po przyjeździe. Natomiast w sprawozdaniu rocznym informujemy również, w jakim zakresie ta współpraca. No głównie chodzi o te wymagania, które będą ustalane wspólne dla poszczególnych krajów. Natomiast są takie wymagania w prawie, które wiążą się z kulturą danego kraju. No i one z zapewnieniem tych wymagań kulturowych, no to one siłą rzeczy będą przede wszystkim w tym kraju, którego no, kultura ma być tam w tych formułowaniach uwzględniona. I jeszcze trzecia sprawa, którą pan poruszył, ile tych skarg, ile tych zasadnych decyzji o tym, że była zasadna skarga i odpowiednie decyzje. No, już kiedyś w takim spotkaniu mówiłem, są różne formy tej decyzji. Jeśli stwierdzona zostanie zasadność skargi, to wtedy wobec nadawcy może wystąpić przewodniczący z informacją, że ocenia się to i to negatywnie, jako takie i takie naruszenie. Są pewne naruszenia, które wymagają wezwania do zaniechania, a są takie, które obowiązkowo muszą być ukarane karą finansową i decyzja o ukaraniu finansowym również jest podejmowana. Ja nie chciałbym tu rzucać jakimiś liczbami, bo wolę zawsze w sprawach, które no, może każdy sprawdzić, a na stronie internetowej Krajowej Rady jest sprawozdanie za rok 2020 i tam jest oddzielny dział w tym sprawozdaniu, rozdział dotyczący skarg. To tam można by sięgnąć do tego. Ja mam tutaj pod ręką sprawozdanie i może przy okazji, jak będę tutaj czekał na jakieś następne pytania, to ja o tych danych, o skargach, ile to liczbowo wygląda, podam. No, w obecnej kadencji te uzasadnione skargi, czy tam działania nie tylko na ze względu na skargi, bo już mówiłem w tej wcześniejszej audycji, że także z własnej inicjatywy Krajowa Rada, monitorując czy wyrywkowo, czy też monitorując ze wskazania na przykład medialnego, czytamy w mediach, że będzie tam jakiś internetowych na przykład, że będzie wkrótce jakiś film, w którym będzie wiele jakiejś przemocy i tych straszny jakiś, no to od razu jest to także wskazówka dla Departamentu Monitoringu, aby celownik ustawić na ten film, sprawdzić, wymagać nagrania, ocenić, czy tak rzeczywiście jest. Także nie tylko korzystamy ze skarg, nie tylko z własnych monitoringów, ale także z informacji medialnych.
Dziękuję bardzo. Pan profesor Janusz Kawecki, członek Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, jest naszym gościem i zapraszamy Państwa dalej do rozmowy, do pytań. Edukacja medialna, a dezinformacja w mediach to temat naszego dzisiejszego wieczornego spotkania. Czekając na telefony, panie profesorze, pan jest już kolejny rok członkiem Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji i ma za sobą kolejne sprawozdanie, informacje, sprawozdanie z działalności, informacje o podstawowych problemach radiofonii i telewizji w poszczególnych latach. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji rokrocznie takie sprawozdanie składa i podaje informacje. Czy te podstawowe problemy, może na nich się skupmy, radiofonii i telewizji, czy one się zmieniają, odkąd pan przejął członkostwo w Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji aż do dzisiaj, czyli ostatnie 4 lata?
Tylko jeszcze winienem naszemu poprzedniemu dyskutantowi odpowiedzieć na te sprawy dotyczące skarg i wniosków. W skargach i wnioskach wpłynęło łącznie 2922 wystąpienia, spośród których tylko 39 nie należało do kompetencji Krajowej Rady i taką informację zgłaszający otrzymali. Były także takie, bo to były takie, które wiązały się z Pocztą Polską albo z Urzędem Komunikacji Elektronicznej. Dodatkową pocztą elektroniczną wpłynęło wystąpień prawie 25 tysięcy dotyczących emisji w niektórych programach telewizyjnych jednego spotu reklamowego zawierającego treści nieodpowiednie dla małoletnich. Taką wywołał reakcję. Także ciekawa rzecz. No i te wszystkie informacje od strony 77 można już odczytać. Nie będę ich odczytywał w tym miejscu. Natomiast wracając do pytania ojca, to odpowiem tak. Sięgając do informacji tych sprzed lat i teraz, a szczególnie tego za ubiegły rok, muszę powiedzieć, że w końcu znajdują się to informacje, które w trochę innym układzie pojawiają się. Mianowicie uiszczone zostały, umieściliśmy tutaj w takich rozdziałach odbiór mediów, wartość rynku mediów, czyli i o tej wartości rynków, ale także o rynkach otaczających, czyli o prasie, o internecie i telekomunikacji, o urządzeniach mobilnych, rozrywka i media społecznościowe i kinematografia. No i jeszcze też ciekawa rzecz, dotychczas ona się nie znajdowała, mianowicie rynki mediów i ich powiązania, czyli struktura, pochodzenie kapitału, przekształcenia własnościowe. Bowiem bardzo istotną sprawą jest, jacy są właściciele i skąd pochodzą. Czy to tylko są właściciele z niektórych krajów, czy głównie z pewnych krajów. No i te wszystkie informacje, no tak dosyć obszernie zostały przedstawione. Myślę, że tak jak przedkładaliśmy je w informację oraz sprawozdanie, które każdego roku jest coraz obszerniejsze, to spotyka się z dużym zainteresowaniem. Podaliśmy na przykład listę serwisów VOD w podziale na kategorie tematyczne. I nawet niektórzy może nie wiedzą, że takich serwisów objętych badaniem, czyli ze względu już na liczbę odwiedzających użytkowników sięgającą powyżej 1000, no to je ujmujemy, jest 247. Ale warto zobaczyć, kto jest na samym początku? Jakie to są serwisy tego, jakie to są portale? No i jeszcze lista serwisów o tematyce informacyjno-publicystycznej też jest obszerna, a to wszystko jest po to i dlatego istotne, bo to właśnie mogą się tam także znajdować te tak zwane fake newsy. I w tych informacjach, które zawarliśmy w tym najnowszym sprawozdaniu, te powiązania pomiędzy udziałem danej grupy medialnej w rynku przychodów ze sprzedaży tytułów i reklam w prasowej takich dzienników, czasopism, udział w rynku przychodów z reklam oraz udział w rynku audytorium, udział serwisów muzycznych, udział w rynku widowni, zasięg wśród internautów, to wszystko świadczy o tym oddziaływaniu poszczególnych grup medialnych. Myślę, że te sprawozdania, ta informacja powinna budzić coraz większe zainteresowanie. Ale przyznam, że w tym roku już odbyło się, bo to w parlamencie odbywa się dyskusja, najpierw w komisjach odpowiednich, a potem na forum Senatu i Sejmu, dyskusja nad przyjęciem sprawozdań i informacji. No i uczestniczyłem już, zdalnie oczywiście, w posiedzeniu Senackiej Komisji Kultury i Środków Przekazu. No i przyznam, że układ członków komisji wskazuje wyraźnie, że tam jeśli z politycznego punktu widzenia, to sprawozdanie będzie nieprzyjęte, bo uważają, że jesteśmy nie z tej opcji, którą stanowi większość przedstawicieli tej komisji. No i rzeczywiście zostało wniosek na posiedzenie Senatu jest taki, aby nie przyjąć tych materiałów, stosunkiem głosów 4-3. Czyli 4 senatorów jest za odrzuceniem sprawozdania, a 3 za przyjęciem. A uczestniczyłem w posiedzeniu dalej i to można też przeglądnąć. Gdy potem była dyskusja nad sprawozdaniem Rady Mediów Narodowych, no to jeden z senatorów powiedział wówczas tak. No, prawdę mówiąc, to sprawozdanie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji i ta informacja jest o znacznie lepsza niż tamto, no ale też odrzucimy i tamto też. Po prostu formuła przyjęcia lub odrzucenia jest trochę inna niż merytoryczna. Zawsze było moim zainteresowaniem, jeśli ktoś odrzuca, to powinien powiedzieć dlaczego. I w tej uchwale o odrzuceniu powinniśmy doszukiwać się informacji, dlaczego odrzucamy. No, może jeszcze w komisji mniej to jest istotne dla nas jako Krajowej Rady, ale już gdy Senat lub Sejm by takie decyzje podjął, no to warto by było wtedy wiedzieć, co stało się powodem takiego odrzucenia, bo w dyskusji przyznam, że nie znajdowałem punktów, które by wskazywały na celowo, na uzasadnienie odrzucenia sprawozdania. Takim ciekawym przyjęciem lub odrzuceniem, głosowaniem nad przyjęciem lub odrzuceniem sprawozdania był nasz pierwszy rok działalności, bo Krajowa Rada rozpoczęła działalność od 12 września 2016 roku. Ta Krajowa Rada tej kadencji. Ale składaliśmy sprawozdanie za 16 rok, w którym do września działali nasi poprzednicy. Poprzednia Krajowa Rada, która była wskazana poprzednio przez większości wcześniej Sejmu i Senatu oraz prezydenta jeszcze w 2010 roku. I muszę Państwu powiedzieć, że były w wypowiedziach, bo głosy wtedy jednak przyjęcie przez Sejm i Senat było pozytywne, bo inna była większość, ale głosy były tak krytyczne o sprawozdaniu, gdy sprawozdanie dotyczyło i za odrzuceniem tego sprawozdania, gdy sprawozdanie dotyczyło tych, których ta mniejszość wtedy Sejmu i Senatu wybierała. Więc trochę to tak dziwnie wygląda, no ale przyzwyczailiśmy się już do tego. Początkowo bardzo te sprawy przeżywałem nawet, bo uważałem, że wkłada się bardzo dużo wysiłku, nie tylko w samą treść sprawozdania, ale wcześniej w działalność Krajowej Rady. A tu z taką beztroską odrzuca się dane sprawozdanie. No ale ta niezależność Krajowej Rady jest właśnie sformułowana w ustawie, że nie tylko przy powoływaniu ma Senat swój głos, wybierając jedną osobę do składu Krajowej Rady, Sejm wybierając dwie osoby i prezydent wskazując dwie osoby, czyli trzy organy państwa, instytucje państwa, które wskazują na obecność, kształtują Krajową Radę. Odwołanie jest niemożliwe pojedynczych członków, tylko musi się nastąpić całej Krajowej Rady i odbywa się to w ten sposób, że jeśli dwie izby parlamentu, Sejm i Senat, zaopiniują negatywnie sprawozdanie, to ostateczna decyzja należy do prezydenta, który może ją podtrzymać lub odrzucić. Jeśli podtrzyma, no to wówczas trzy organy wskazują, że Krajowa Rada nie uzyskuje akceptacji i natychmiastowo, od razu po ostatniej z tych trzech decyzji, zostaje zakończona jej kadencja, przerwana kadencja. Natomiast jeśli prezydent wtedy zaakceptuje działalność, czyli nie zgodzi się z Sejmem i Senatem, to dalej uczestniczy w swojej pracy kolejnej kadencji. U nas planowo powinna się zakończyć we wrześniu przyszłego roku.
22:38, bardzo proszę, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Halo, Jezus Chrystus.
Na wiki.
Ja dzwonię z północnej Polski.
Prosimy, jest Pani na antenie, proszę radio wyciszyć i możemy rozmawiać.
Dobry wieczór. Jeszcze byłbym zainteresowany imieniem Pani.
Anna.
Dziękuję.
Z środkowej Polski. Ja dzwonię trochę w takiej podwójnej sprawie, bo z jednej strony temat audycji to jest taka sprawa ważna, czyli ta dezinformacja medialna. Moja sprawa jest związana właśnie z taką dezinformacją medialną puszczoną kiedyś przez jednego z ważnych polityków polskich. No, używam słowa ważne, ale wolałabym innego słowa użyć. Chodziło o kwestię płacenia abonamentu. Państwo na pewno wiedzą, o co chodzi.
Tak jest.
Moja sprawa dotyczy mnie i osoby z mojej rodziny. I tutaj kwestia tego rodzaju, że na skutek właśnie tej dezinformacji przez jakiś czas, myślę, że nie tylko my, nie uiszczaliśmy tej opłaty. I w obecnej sytuacji nasza korespondencja z Krajową Radio, Radiofonii i Telewizji właśnie dotyczącą tej sprawy trwa już ponad 10 lat. Osoba, nie ja, czy właśnie członek mojej rodziny, już nie żyje i niedawno dostał odpowiedź na pismo dotyczące właśnie kwestii zwolnienia z opłaty abonamentowej. To trochę taka bulwersująca sprawa, że ciągnie się to tak strasznie długo. Natomiast moja sprawa dotyczy też tego problemu i ciągnie się też już ponad 7 lat. Ja dostałam pismo niedawno w odpowiedzi na moją korespondencję sprzed 3 lat. Więc pytam się właśnie tego rodzaju sprawa. Dlaczego to tak długo trwają te sprawy? Dlaczego tak długo trzeba czekać na odpowiedź? Sprawa jest związana też z finansami, więc rosną jakieś odsetki. Ja próbowałam część tego długu wobec Krajowej Rady spłacić. Znaczy to dotyczy abonamentu. I to jest też kwestia dublowania się instytucji, jakiś sposób nachodzenia na siebie kompetencji, bo tutaj kwestia Poczty Polskiej, właśnie działu abonamentowego Poczty Polskiej i tej jakby wymiany informacji pomiędzy instytucjami. I tutaj powiem szczerze, że taki przeciętny obywatel ma mizerne szanse właśnie dowiedzieć się albo w jakiś sposób przyspieszyć niektóre procedury, zwłaszcza, że no po mojej stronie na przykład nie ma jakiejś woli niepłacenia tego abonamentu. Wręcz przeciwnie, ja próbowałam kilka razy dokonać tych płatności. Zostały one wstrzymane na skutek braku decyzji Krajowej Rady. No i właśnie też, skoro tutaj gościmy na antenie człowieka kompetentnego, no to chciałabym właśnie dowiedzieć się, czy coś w takich sytuacjach można wyprostować, czy w jakiś sposób, nie wiem, można pewne sprawy w jakiś sposób bardziej, w jakiś przejrzysty sposób uregulować, czy liczyć właśnie też na jakąś taką sprawniejszą komunikację pomiędzy obywatelem a tymi instytucjami. Takie moje pytanie z mojej strony.
Tak, więc powiem tak. To jest taki, brzydko powiedzieć, strób, który został wpisany w Krajową Radę po tych problemach, które pojawiły się w związku z tym, jak to pani nazwała pięknie, nieprawdą, kłamstwem czy fake newsem. Bo to, że jakiś polityk coś wypowiada, nie przywykliśmy do tego, że mówi nieprawdę. No ale jeżeli sobie popatrzymy, że jak to wpływało na decyzję wyborców czy opłacający abonament, no to takie wykresy podajemy aż poczynając od roku 2003 i corocznie poszerzamy o kolejny słupek, pokazując, w których latach następowało znaczące obniżenie wpłat abonamentowych. Można to wiązać z takim czy innym wystąpieniem związanym z wyborami posła, ale to w niczym nie usprawiedliwiało wtedy niepłacenia, dlatego że nie zmieniało nic w ustawie abonamentowej. Ustawa dalej obowiązywała. W związku z tym w pewnym momencie zdecydowano się, ustawodawca zdecydował się na takie rozwiązanie, że zaległości w opłatach mogą być umarzane lub rozkładane na raty i trzeba, upoważnił tam Krajową Radę, aby rozporządzeniem opracowała, w jaki sposób to, czy za co i z jakiego powodu nastąpi umarzanie i rozkładanie na raty zaległości w płatnościach. I żeby to można było wykonać, jak powiem, że w roku 2013 wpłynęło korespondencji w tej sprawie opłat abonamentowych 125 tysięcy takich wniosków. W następnym roku 110 tysięcy, w następnym roku 83 tysiące i one się nawarstwiały. A ile osób może przetworzyć takie dokumenty? No stosunkowo niewiele. I ze względu na liczbę etatów, które wynika z budżetu zatwierdzanego każdorazowo przez parlament. No i za każdym razem podawaliśmy, my już od 16 roku poczynając, kiedy już ta liczba pism, tych wniosków staje się coraz mniejsza, już połowę tego, co było poprzednio, ale wszystkie nawarstwione pozostają, niezałatwione pozostają. No i jeśli to uwzględnimy i uwzględnimy liczbę osób przy tym pracujących i jeszcze jakie są z tym związane decyzje, otóż mogą być decyzje należności umorzone lub należności rozłożone na raty, jeśli była pozytywna w stosunku do wniosku złożonego przez nieopłacającego wcześniej. No i znowu tę informację też przekazujemy w naszym sprawozdaniu corocznie, że te umarzane, na przykład w roku 20 ubiegłym, wyniosły na 15 milionów złotych umorzono. Rozłożono na raty na 1 300 000. Jeśli do tego
dodamy, bo to są niezapłacone pieniądze, do tego to porównamy z opłatami, etatami, magazynową powierzchnią, wykonywanymi działaniami w tym zakresie, to ja na początku kadencji przeliczałem, że gdybyśmy umorzyli tam te sprawy ustawowo, gdyby nastąpiło umorzenie ustawowe, byłoby korzystniejsze niż gdybyśmy dalej utrzymywali tę formułę. No, ale ze względu na równość wobec prawa stwierdzono, że takie przygotowanie zmian ustawowych nie byłoby możliwe. My nie jesteśmy wnioskodawcami, to muszą być albo posłowie, albo rząd. No i z tego powodu dalej to wykonujemy. Ale jest pozytywny efekt taki, że w ubiegłym roku wykonanych takich prac związanych z tym już zaległości, czyli z danych przekazanych pocztą, wynika, że zaległości za okres od 1 stycznia do 31 grudnia z 2015 roku wynoszą 265 milionów złotych. No, proszę Państwa, to są takie liczby, które po prostu dla kogoś, kto mógłby, gdyby prowadził sam jakieś gospodarstwo, to powiedziałby, to ja w takim razie już tym wszystkim umorzę, tylko już więcej nie róbcie takich, nie wierzcie, dopóki nie ma ustawy, w jakieś działania, które potem mogą skutkować nieprawidłowościami, i tamto wszystko, co zalega, umarzam. No ale to jest pieniądz publiczny i musi być to ustawowo załatwione, albo też właśnie w każdej sprawie oddzielnie. I wiem, że się każdy denerwuje, że tam nie było decyzji. No więc założenie, ta organizacja pracy za rok 2020 już pokazuje, że powinniśmy stosunkowo szybko, może za 2 lata, wyjść z tego problemu. A nic więcej tutaj nie mogę zrobić. I to nie my jako Krajowa Rada, ta piątka, podejmuje decyzję, tylko upoważniamy tych pracowników, którzy muszą to rozpatrywać w pierwszej instancji, a inni wytypowani muszą rozpatrywać to w drugiej instancji. A potem jeszcze idą do sądu sprawy, bo ktoś się nie zgadza i kieruje do sądu. No a czas leci. No i te decyzje sądowe dotychczasowe w znacznej większości podtrzymują decyzje tych pracowników, którzy tę sprawę badają. Także tak odpowiem. Jest to rzeczywiście strób na wspólnej naszej głowie. Nie tak, że tylko ktoś jeden. No,
prosimy,
uwierzyć politykowi nie można inaczej, tylko jakieś decyzje wiążą się z finansami, dopóki nie ma ustawy.
Prosimy, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Stanisław z Lublina. Witam ojca i pana profesora. Panie profesorze, taką sprawę odnośnie TVN-u, tej telewizji. Taki przykład dam. U pani Olejnik w programie tym wieczornym był pan Gowin na rozmowie i to niedawno. I w tej sytuacji, kiedy Bielan tam próbuje założyć nową strukturę partyjną, ta pani z telewizji TVN sugerowała panu Gowinowi, że będzie miał okazję nie podpisać nowej umowy koalicyjnej z PiS-em, no bo dojdzie jedna partia. No, pan Gowin jakoś tak się trudno nie wiedział, jak się konkretnie wypowiedzieć, no, ale po prostu jak gdyby ta pani z telewizji TVN pośmiewała się, jeśli tego nie zrobi, to znaczy sugerując i jak gdyby wymuszając wypowiedź, no jeśli tak będzie, no to będę miał podstawę, żeby nie podpisać nowej umowy koalicyjnej z PiS-em. Czy taka sytuacja jest naganna, żeby pracownik TVN-u po prostu tak się zachował? I przy okazji to takie pytanie, bo ja, jak był pan profesor poprzednio w rozmowach niedokończonych, ja też dodzwoniłem się. Ja tam dałem przykłady zachowania telewizji TVN wobec rządu obecnego. Mówiłem, że wszystkie programy, znaczy prawie że we wszystkich programach tych takich informacyjnych tak jest przekazywane, są informacje, które po prostu znaczy wprost po prostu wyśmiewają obecny rząd. No i moim zdaniem to nie może tak dalej być. Nie możemy zgodzić się na to, że rząd demokratycznie wybrany, żeby jakaś telewizja systematycznie podstawiała nogi temu rządowi, po prostu bez podstaw, po prostu manipulując różnymi sprawami. No wtedy pytałem, czy bo tam chodzi o przedłużenie koncesji dla TVN, bo chyba w tej chwili ten temat się rozgrywa, albo może już jest jakaś decyzja, to jeśli można, czy jak ta sprawa wygląda. Także ja bym miał to. Dziękuję bardzo i szczęść Boże.
Dziękuję, szczęść Boże.
No więc jeśli chodzi o pierwszą sprawę, to powiedziałbym w ten sposób. Jak jest nadana audycja, kto tam komu coś sugeruje, to myślę, że tu nie można mieć żadnych jakichś pretensji, uwag, ponieważ może na przykład występujący polityk traktować tego rozmawiającego jako doradcę, jak postąpić ma, czy sugerującego takie czy inne postępowanie. Także myślę, że tutaj nawet jakiekolwiek badanie nie doprowadziłoby do wskazania, że coś wiąże się tu z naruszeniem prawa. Po prostu jest to dyskusja publicystyka, która no, może być realizowana, nie powinny być nawet same pochwały w odniesieniu do rządu. A właśnie ta edukacja medialna powinna umożliwić odbiorcom ocenienie, czy to, co dostaje tutaj, to go buduje, czy też rujnuje, albo czy uważa to za pomoc w odzyskaniu informacji prawdziwych, czy kłamliwych, czy chce tego słuchać, czy nie. No przecież w tym zakresie to nie możemy tworzyć żadnych jakichś nakazów, że czegoś takiego jak nawet krytyka rządu nie powinno być. Powinna być i nawet ja zawsze uważałem, że zawsze w każdym gremium, w którym uczestniczyłem, zawsze cieszyłem się, że ktoś ma jakieś inne zdanie, bo wtedy pozwala na inne spojrzenie tego zagadnienia, ujrzenie tego zagadnienia i jego ocenę. A do ocena już należy do mnie jako wyborcy, do mnie jako obywatela. I to bym tak się odniósł do tej sprawy. Natomiast jeśli chodzi o to, jak powinno być przedstawiane, najczęściej dyskutujący, to także wtedy, gdy dyskutują sprawozdanie Krajowej Rady, to odnoszą się do wymagań, które ustawa o radiofonii i telewizji wyraźnie przypisuje nadawcy publicznemu, bowiem jest taki oddzielny rozdział w ustawie, rozdział 4, publiczna radiofonia i telewizja. I tam, że telewizja publiczna podana jest, powinna być zróżnicowane programy, usługi w zakresie informacji, rozrywki, powinna się wykazywać, cechować się pluralizmem, bezstronnością, wyważeniem, niezależnością, ale nadawcy komercyjni, ponieważ tego w ustawie tu nie ma, ale mają w koncesji podobne rzeczy zapisane. W związku z tym, jak krytykują, że publiczna, to publiczna natomiast ma szczególne zadania w innym zakresie, mianowicie w zakresie realizacji misji. To jest obszerny obszar, zakres opisany artykułem 21 ustęp 1a. I tam możemy zobaczyć, co winna publiczna telewizja czy radio, czyli radiofonia i telewizja, przekazywać w ramach tej realizacji misji publicznej, za którą dostaje się abonament i za tych, którzy nie płacą abonamentu, bo byli zwolnieni z płacenia abonamentu, bo takie są też ustawowe zobowiązania, to rekompensatę otrzymują z budżetu. I to jest wszystko wymagania ujęte w ustawie. Natomiast w odniesieniu do nadawców komercyjnych, to też podobne ustawienie, wymagania. Także i o tym, tej bezstronności, o wyważeniu, też są podawane w wielu koncesjach. Nie we wszystkich, ale w wielu koncesjach. Nie wiem, dlaczego nie we wszystkich, bo powinny być we wszystkich, jeśli są już podawane, ale to w różnych okresach otrzymywano koncesje i tak tam formułowano. Pan się odnosi do koncesji TVN, czyli są różne, bo TVN jako spółka ma wiele koncesji. Jeśli chodzi o tę koncesję na program TVN, to tam w koncesji też można przeczytać o tym, tej bezstronności, wyważeniu i takich dalej, innych sformułowaniach podobnych, no niedokładnym przepisaniu tego, co w publicznej. Natomiast tamta koncesja nie jest jeszcze rozpatrywana, natomiast wniosek jest, dotyczy koncesji TVN24. To jest program satelitarny, jest obecny także w przekazach kablowych, za pośrednictwem kabla, telewizji kablowej, w bardzo wielu domach, także i tam koncesja się kończy we wrześniu, no ale ponieważ pojawiły się pewne problemy, na które no, potrzebuje Krajowa Rada otrzymywać informacje, to nie jest takie czas i już jest odpowiedź pozytywna. No muszą być rozpoznane do końca, no i stąd jeszcze korespondencja w imieniu Krajowej Rady przesyłana przez pana przewodniczącego do właściciela koncesji, odpowiedzi, no pozwalają poszerzyć zakres wiedzy na ten temat i myślę, że powinno się już wkrótce uzyskać już tyle informacji, żeby można być było podjąć decyzję.
Dziękuję bardzo. 22:57. Pan profesor Janusz Kawecki naszym gościem. Mówimy o edukacji medialnej i dezinformacji w mediach. Warto może dodać, oczekując na Państwa telefony, że jest remis, już zakończony mecz z Hiszpanami 1-1, a to znaczy, że przedłużyliśmy nadzieję na awans do 1/8 finału Mistrzostw Europy. No i tak powiem półhumorystycznie, wystarczy wygrać ze Szwecją.
Tak.
Mamy nadzieję, no, panie profesorze, też ten 1-1 to też nie był taki oczywisty wynik.
Tak jest.
Także mamy nadzieję, że również środa będzie dla nas szczęśliwa. Mamy szansę w dalszym ciągu, a wydawałoby się, że dzisiaj już ta szansa minie bezpowrotnie. Także brawo Polacy, liczymy na was cały czas, chociaż no, mieliśmy pewne obawy po tym meczu przegranym ze Słowacją. Czekamy.
No tak to jest. W piłce, jak to mówią, piłka jest okrągła i jak się gra, to jeszcze nigdy nic nie wiadomo. Także bardzo ciekawa, dobra informacja ze strony ojca. Bardzo dziękuję, bo też tak się niepokoiłem, a nie za bardzo chciałem tam dowiadywać się urodziny przy telewizorze i jaki jest wynik. No to już teraz w spokojniejszym trybie. Jeszcze mówiąc o tej edukacji medialnej, bo chciałbym jeszcze, jeśli jest możliwość, to dopełnić tę wypowiedź. Mianowicie mówiłem, przede wszystkim zwracałem uwagę, no bo przede wszystkim rozmawiamy tutaj z tymi, którzy odbierają wyniki działań medialnych. Chociaż i ta część społecznościowych mediów, to użytkownicy tych społecznościowych mediów może też słuchają. Natomiast ci, którzy tworzą, pracują nad
opracowaniem materiałów przekazywanych, no też powinni w tej formacji, właśnie zawodowej, nie tylko w sprawie korzystania ze środków, z tych narzędzi wykorzystywanych w mediach, ale również z tej pomocy czy oceny, wypracowania moralne, co moralnie jest godziwe, co jest etyczne, też powinno być często zaniedbywane, jest traktowane jako taka praca często w różnych mediach wyrobnicza. Ja pamiętam, mogę się tą informacją podzielić, że jak zakładaliśmy Tygodnik Rodzin Katolickich Źródło, on już od ubiegłego roku, od marca, ze względu na tę pandemię zaprzestane zostało wydawanie jego i redakcja tam podjęła, czy fundacja podjęła decyzję, że już nie wydaje, to zaczęliśmy wydawanie, to zaczęliśmy najpierw od formacji. Formacji tych, którzy pracują w tych mediach. I to była taka inicjatywa właściwie świętej pamięci doktora Antoniego Ziemby. I właśnie te formacyjne spotkania bardzo sobie ceniliśmy. Ja też cenię, pamiętam to dziś. Pomocne właśnie w ocenianiu, jak powinno się i w jaki sposób reagować na sytuację, która się dzieje wokół nas, jak ją przedstawiać, aby był ten przekaz moralnie godziwy i nie naruszał zasad etyki. No i wielu, nie sięgając, bo to był Tygodnik Rodzin Katolickich, wobec tego sięgaliśmy do naszej etyki katolickiej i tam to umocowanie naszej formacji widzieliśmy. Ale gdy z kolei była uruchomiona droga przez też tego mojego kolegę świętej pamięci, to przez pół roku z młodą redakcją, z młodymi ludźmi odbywały się spotkania. Miałem okazję uczestniczyć w takim spotkaniu, tam kiedyś zastępując kolegę Antoniego, i muszę powiedzieć, że były to bardzo ciekawe spotkania, właśnie kształtujące, po to, żeby potem, przystępując do pracy w tym medium, oni zdawali sobie sprawę, komu służą i w jaki sposób chcą ten przekaz umiłowaniem prawdy, ale prawdy, która służy Bogu, Kościołowi, Ojczyźnie i Polakom. I wtedy chodziło o młodych Polaków. No, często takie sprawy ujmowane są w tak zwanych zasadach samoregulacji. Środowiska pewne, także i medialne, opracowały, no mam tutaj przed sobą tę kartę etyczną mediów, której to nie tylko dotyczy dziennikarzy, to także wydawców, producentów, nadawców. Wszyscy oni razem mają taką opracowaną w kilku laty kartę etyczną mediów. I ona opiera się na kilku zasadach. Zasada prawdy, obiektywizmu, oddzielenia informacji od komentarza, uczciwości, szacunku i tolerancji, pierwszeństwa dobra odbiorcy, zasadą wolności i odpowiedzialności, to te najważniejsze wymienione już na początku tej karty. I trzeba tutaj zauważyć, że gdybyśmy te zasady przykładali do efektów pracy, które docierają do odbiorców, pracy tych właśnie twórców mediów, to można łatwo zauważyć, w jak wielu miejscach nie są one respektowane. Nie są respektowane i gdy z takim dziennikarzem rozmawiam, no jak mogłeś taką sprawę w taki sposób ująć, gdy tu nie ma nawet tej zasady uczciwości zapełnionej. No on mówi, no ale ja tam pracuję, wykonuję pracę i wydawca czy tam producent takie zadanie mi zrobił. To jest moje zadanie. Tam mam zrobić coś takiego. Ja mówię, ale popatrz, ile w sprawie przekazu tej niegodziwości nawet, niegodziwości moralnej, także niezachowania godności człowieka, o którym pisałeś, zostało tutaj wypełnione. I teraz ktoś inny to czyta i przyjmuje to jako informację prawdziwą.
Dlatego bardzo istotna jest sprawa, żebyśmy potrafili, żebyśmy przez tę edukację medialną potrafili odróżnić to, co jest prawdziwe od nieprawdziwego, gdzie dadzą nawet nam film, jak już mówiłem poprzednio, w którym wmontują twarz jakiegoś polityka, żeby osłabić jego oddziaływanie i powiedzą tak, on w tym miejscu był, w takim niekorzystnym świetle go przedstawią. I nie zawsze ten obarczany czy obciążony tym zarzutem ma możliwość reakcji na to. No, to już mówię o osobistych sprawach, osobowych, ale proszę zobaczyć, jak to było, że odwołam się do konkretnej sytuacji. Ta, która wystąpiła po decyzji Trybunału Konstytucyjnego, to było 22 października ubiegłego roku. Przecież w wielu mediach umieszczano informacje, przekazywano informacje, że ta decyzja zabraniała w ogóle aborcji. A przecież była decyzja z 1996 roku ówczesnego Trybunału Konstytucyjnego, który pokazał, że ze względów społecznych nie można zabijać drugiego człowieka. I zostawione zostały wyjątki. Ale jak się zapytano o ten wyjątek eugeniczny, tak go określamy, to wtedy Trybunał nie mógł inaczej odpowiedzieć. Bo to, co już wykazane zostało wcześniej, w 1996 roku, pokazywało, że coś takiego jak aborcja to jest zabijanie człowieka. Że to jest, chodzi o człowieka. No a w mediach podawano, że to dopiero w tym momencie. I wielu młodych ludzi w to uwierzyło. I jeśli potem spoglądamy, co spowodowało ten taki wybuch. Wybuch spowodowało, no patrz, ty młody człowieku, młoda dziewczyno, nie będziesz mogła usunąć, nie zabić, usunąć. Jakie tu są manipulacje, ale tych manipulacji nie chce się zaliczyć do tych fake newsów, do manipulacji, tylko mówi się, że do tych fake newsów i do tych manipulacji zaliczane są jakaś ksenofobia, mowa nienawiści, a taka nieprawda, która wywołuje burzy nastroje społeczne i podburza te nastroje społeczne. To jest właśnie też przez fake newsy, bo to jest nieprawda. To było już wcześniej i ta decyzja Trybunału odnosiła się tylko do ilu sytuacji, które mieliśmy systematycznie co roku. A na początku to było 20 kilka osób, każde zabójstwo jest zabójstwo, ale 20 kilka. A w końcowych dochodziło już do ponad 1000, czyli zaliczano podejrzenie, bo mówiła tylko o podejrzeniu. No, jak to słuchałem, to się po prostu człowiek oburzał, że taką manipulację się stosuje, a gdy mowa o reakcji naszej na tę manipulację, to mówią, no a który przepis, który artykuł, gdzie to jest zapisane, że takiej rzeczy nie można? No nie można, bo to jest nieprawda. Będzie zapewne można, jak tę ustawę, no i jeśli przejdzie ta implementacja, to te fake newsy, zaliczając to do fake newsów, a nie tylko te dwa, mowa nienawiści, czy ksenofobia, czy jeszcze jakiś tam rasizm, że to są takie przykłady powodujące, wywołujące reakcję, a nie te właśnie, taka właśnie reakcja niektórych mediów. Nieprawda, umieszczopodana przez nich, stała się, podburzyła do działań no, bardzo niebezpiecznych w całym kraju.
Radio Maryja, proszę. Halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków.
Witam serdecznie Ojca. Czy ja już jestem na antenie?
Tak, jest pani na antenie.
Już jestem na antenie.
Tak, jeszcze raz witam.
I niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Magdalena z Piotrkowa Trybunalskiego. Witam bardzo serdecznie ojca Dariusza i witam bardzo serdecznie pana profesora Janusza Kaweckiego, dla którego mam bardzo wiele szacunku, podziwu i uznania. ponieważ od początku właściwie zaistnienia Radia Maryja pan profesor występuje z bardzo takimi, powiedziałoby się wręcz kluczowymi inicjatywami, jak na przykład Komitet Wspierania Radia Maryja, zawiązany chyba gdzieś w środowisku lubelskim, ale dokładnie nie wiem.
Pan profesor to będzie... 1997 rok. Słucham? 1997 rok, grudzień. Wtedy zawiązaliśmy. To były różne miasta, bo to z różnych miejsc żeśmy wiązali. A pani może myśli jeszcze o SOS dla Radia Maryja i to była pan świętej pamięci profesor Bender i pani Sobecka.
No właśnie tak. I ja za te wszystkie cenne inicjatywy, panie profesorze, bardzo dziękuję. I także jak ta ostatnia, to znaczy napisanie książki, która po prostu była wręcz strzały w dziesiątkę, tak? Prawda o imperium ojca Rydzyka. Bo to daje do ręki wszystkim przeciwnikom klucz do rozumienia i zmiany punktu widzenia. Bo po prostu tak jak ojciec Tadeusz Rydzyk, nasz kochany ojciec dyrektor, mówi na argumenty, tak? I pan cudownie wydobywa te wszystkie argumenty, panie profesorze. A poza tym w ogóle pan ma taki sposób przekazu myśli i swojej wiedzy, że on jest bardzo komunikatywny i dla malucha, i dla profesora uniwersytetu. Niektórzy mogą uważać, że może aż za prosty, tak? Ale dzisiaj niektórzy profesorowie uniwersytetu powinni znaleźć się w przedszkolu. To tylko tyle powiem, prawda? Jeżeli chodzi o rozumienie pewnych spraw. A jeśli już nie w przedszkolu, to wymagają po modlitwy wielkiej do Ducha Świętego, bo tylko on potrafi rozum oświecić i dać poznanie rzeczywistości. To za to pięknie dziękuję i za te wszystkie inicjatywy, za obecność pana profesora obecnie właśnie w tej Radzie Radiofonii i Telewizji. Chcę tylko zapytać, na ile pan ma tam, jak to się mówi, szansę przebicia, bo obserwuję w pana poczynaniach ogromny optymizm mimo wszystko. I pan nawet, jeżeli sytuacja wydaje się przegrana, no nie składa broni, tylko jeśli dałoby się, jak to się mówi, wyprocesować, jeśli można to użyć sformułowania sądowego, chociaż trochę, to też warto. I to jest wspaniałe. Zresztą myślę, że to cechuje całą rodzinę Radia Maryja. No a co do ojców prowadzących, to w ogóle bezapelacyjnie, bo kiedyś ktoś nazwał ojców szaleńcami bożymi. No ja uważam, że jest ogromna erudycja, poczucie humoru, jeżeli chodzi o ojców, ogromna wiedza. Byłam bardzo zdumiona w początkach, kiedy nie znałam ojców, nie miałam wizerunku, tak? Dopiero później w telewizji trwałam, zobaczyłam, bo nie byłam niestety jeszcze w Toruniu. No myślę sobie, Boże, przecież to są tak młodzi ludzie. Przepraszam, może nawet nie telewizja. Tak, bo to na Jasnej Górze oglądałam wtedy po raz pierwszy. Ja nie mogłam wyjść z podziwu, że tak młodzi ludzie mogą być tak mądrzy, jeżeli chodzi o księży zakonnych, tak? Także to za to chcę pięknie podziękować i oczywiście Radio Maria też jestem stałą słuchaczką. I jeszcze a propos RTV właśnie. No miałam pewien zatarg, bo też mi przysłano zaległość jakąś. Co chcę powiedzieć? Pan profesor pięknie tu wyjaśnia optymistycznie, jeżeli chodzi o... I wyjaśnia, że tyle tam napłynęło tych różnych i odwołań i rozmaitych jeszcze innych jakichś skarg. Więc ja chcę tylko te zapytań... Chcę powiedzieć jedną rzecz. Mamy dużo jesteśmy spadkobiercami i komunizmu, i ostatnio rządzącej Platformy, gdzie wprost urzędnicy blokowali załatwianie wielu spraw w bardzo wielu urzędach. Wprost blokowali. Dużo zależało od człowieka. Ja, ponieważ przeszłam ścieżkę zdrowia z rozmaitymi problemami, Więc przyszedł jeden, trzeci potrafił załatwić coś w dwie minuty albo półtorej, a był na przykład ktoś, kto siedział i robił wszystko, żeby nie załatwić, tak? Tak porozmawiać, żeby nie załatwić. I z tym myśmy się borykali za komuny. Platforma to kontynuowała, a jesteśmy spadkobiercami, jeżeli chodzi o i o teren, i o wysokie urzędy, bo tam też nie wszystko się jeszcze zmieniło i cały czas te siły się ze sobą ścierają, dobra i zła. A teraz w sposób konfrontacyjny. Więc naliczyli mi taką kwotę, ponieważ ja zapłaciłam, zapłaciłam dwukrotnie. Dlaczego dwukrotnie? No żeby nie było problemu, ale to nie dlatego, że chciałam, tylko no tak przyszło to zawiadomienie. Ja raz płaciłam, potem mówię, jakoś tak się złożyło, że i oni operowali moimi pieniążkami, nikomu nie przyszło do głowy, żeby mi je odesłać. I jak mi przysłali jeszcze 350 zł, że ja mam dopłacić, to ja wystosowałam odpowiednie pismo. No więc to pismo spowodowało, że jak oni zrobili rewizję we swoich papierach, to oni mi byli winni 350 zł, nie ja im, a widocznie pismo było przejrzyste, krótkie, prosto z więźnej na temat napisane, skoro odpowiedź była taka, że chyba Najwyższa Izba Kontroli mogłaby im postawić piątkę albo nawet dziesiątkę. To sama to później zakomunikowałam im przez po prostu przez telefon, tak? Czyli można. No ale niestety tak to mamy do dzisiaj, że to są strzały do jednej bramki. Do nas wszyscy strzelają, szeregowych obywateli, tylko my nie możemy strzelać. Bo jak strzelamy, to mamy wiadomo jakie konsekwencje. Bardzo rzadko nam się udaje celowo i dobrze wszystko załatwić, ale wciąż się w tym ćwiczymy i ja także zachowuję optymizm, tak jak pan profesor i ojcowie z Radia Maryja, że wszystko jest przed nami i myślę, że jeżeli nawet będą duże perypetie i duże doświadczenia, to przed nami jest najlepsze. Dziękuję pięknie za cierpliwość wysłuchania mnie. Pozdrawiam bardzo serdecznie raz jeszcze ojca, pana profesora i wszystkich słuchaczy.
Dziękujemy pani Magdaleno. Szczęść Boże. Panie profesorze.
Ojciec oczekuje, że mam coś powiedzieć. W odniesieniu do pierwszej części to tylko przywołam słowa księdza Stanisława Konarskiego. Nie masz zasług, bo to, co my zowiemy zasługi, to jeno ku ojczyźnie wypłacone długi. Odnośnie zaś do tej wpłaty, którą tam pani przedstawiła, tej kolejne losy i skuteczną pani reakcję, rozumiem, że każda sprawa jest indywidualna. Gdy patrzę przez pryzmat liczby, to te wszystkie te indywidualne się rozmywają. Nie widać konkretnego zdenerwowania także tej osoby, która podwójnie musi zapłacić. Reakcja w końcu była pozytywna, tylko jeśli miała być odpowiednia, to powinno się wtedy zwrócić nadpłatę również z odsetkami, a nie w taki sposób tylko samą nadpłatę. No ale to już drobiazg wobec całej skutecznej drogi końcowego wyniku tej pani drogi załatwienia swojej sprawy. Ja przy tej okazji, bo żeby to nie wyszło jakoś specjalnie, bo po każdej takiej audycji to dostaję albo na ten sekretariat, albo w listach oddzielnych. Każdy przedstawia jeszcze swoją konkretną jakąś sprawę. Drodzy Państwo, nie musicie tego do mnie pisać. Naprawdę procedury są tak teraz opracowane, że wszyscy ci, którzy się tymi sprawami zajmują, działają skutecznie i na pewno będą w właściwy sposób reagowali. Także nie trzeba drogi pośredniej przeze mnie, a ja potem mam odsyłać do tego wydziału abonamentowego. Podobnie ze skargami. Niekiedy dziękuję też za to, że po takiej audycji wpływa też skarg, ale ja te skargi później muszę już inną drogą, nie tą, która zarejestruje je bezpośrednio, od razu automatycznie, tylko inną przekazać do Wydziału Skarg i Wniosków. To dlatego od razu lepiej tam wysyłać skargi, a one i tak w procedurze
ja swoje miejsce tam też znajdę, żeby wyrazić swoją opinię. Dlatego o tym mówię, bo po każdej takiej audycji dostaję ileś i potem traktują, że to jest moje zgłoszenie, a nie chciałbym być zgłaszającym i jednocześnie rozpatrującym sprawę. Stąd taka prośba, żeby jednak wysyłać w normalnym trybie, a w odpowiednim czasie ja też tę rzecz, tę sprawę również będę widział w swoim okienku przeglądu spraw.
Dziękuję bardzo. 23:20, jeszcze chwila muzyki, być może jeszcze jakiś telefon i za chwilkę, za 10 minut już skończymy to nasze spotkanie, więc ostatnia szansa, proszę Państwa, na rozmowę dzisiaj z naszym gościem, pan profesor Janusz Kawecki, członek Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Radio Maria, proszę.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Radio Maria.
Tak, słuchamy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Maria z Krakowa mówi.
Szczęść Boże.
Halo.
Prosimy Pani Mario o przyciszenie radia i jesteśmy już na antenie. Słuchamy.
O, chciałam na koniec tej audycji powiedzieć pewną wizję, jak był marsz o telewizję Trwam w Warszawie. To było w kwietniu 2012 roku, tak? Na końcu tego pochodu był obłok na niebie, a z tego obłoku wyłaniał się Pan Jezus, taki jak na ołtarzach po zmartwychwstaniu, po święcie zmartwychwstania Pańskiego, z chorągiewką w ręce i w aureoli na głowie. Widzieliśmy to obydwoje z mężem i nie tylko. I wydaje mi się, że to jest właśnie zwycięstwo i nie mamy się czego obawiać. Halo?
Tak, dziękuję Pani Mario, dziękuję. Panie profesorze, tak swoją drogą to też była dziwna polityka ówczesnej Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w sprawie przyznawania tych koncesji, gdzie dla nadawcy telewizji Trwam tej koncesji długo, długo nie było. Trzeba było dreptać, pisać, także zaniżane były przecież także te zgłoszenia do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, listy były nieliczone, nawet ludzie proponowali, że jako wolontariusze pomogą Krajowej Radzie liczyć, no ale nie bardzo chyba chcieli się doliczyć.
No niestety ta sprawa, którą ma wpisaną Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji w ustawie, w swoich zadaniach, żeby zapewniać także i ten pluralizm w mediach. Ten pluralizm w mediach to właśnie tak, żeby nie były albo same rozrywkowe, albo sam większość tylko jednego właściciela.
Pamiętamy no wystąpienia, bo też były transmitowane i tutaj Radio Maryja i Telewizja Trwam, myślę także, przeprowadziły, panie profesorze, ogromną edukację medialną, choćby transmitując od początku do końca poszczególne komisje kultury i środków przekazu, gdzie mógł wypowiadać się i ówczesny przewodniczący pan Jan Dworak, przedstawiciel nadawcy, posłowie opozycji ówczesnej i ówczesnego rządu, czyli Platformy Obywatelskiej i PSL-u. I to wszystko ludzie mogli zobaczyć bez przerywania, bo transmisje były też na żywo, chociaż nie wszystkim to się wtedy z ówcześnie rządzących i z Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji podobało. No ale przewodniczący uznawał wtedy, że jak jest SKTV i Polo TV, to już jest pluralizm, bo są dwie różne, prawda, propozycje muzyczne, a serial Plebania załatwia treści katolickie w mediach.
Tak, słuchaliśmy tego ze zdziwieniem. Ze zdziwieniem, że takie tłumaczenie i taka argumentacja może być przedstawiona. Myślę, że z upływem czasu może i ówczesny przewodniczący pan Jan Dworak także trochę zmienił pogląd, zauważając także i tych, których uważał, że lepiej nie dopuścić do przekazu medialnego, do wykorzystania częstotliwości. Ale pani mówiła tylko o tych ostatnich staraniach, o telewizję Trwan, o miejsce na multipleksie, bo jeśli chodzi o samą telewizję Trwan, satelitarny przekaz, to w zasadzie tam tylko odczekano odpowiedni czas, żeby maksymalnie oczekiwać na zgodę koncesyjną i koncesja była nadana, wydana. Natomiast to, że mieć miejsce na multipleksie i wtedy nie potrzebuje odbiorca anten satelitarnych, tych, które trzeba było poprzednio zaopatrywać się, to było ważne zagadnienie dostępności dla mediów katolickich. No, trzeba przypomnieć, dla odbiorców także dostępności do mediów katolickich. No ale były wcześniejsze jeszcze działania, te, które wiązały się z Radiem Maryja. Przecież może starsi z nas pamiętają ten czas, kiedy o każdą częstotliwość trzeba było specjalnych starań, walk, przejazdów, reprezentantów danego obszaru, żeby mogli przyjechać i walczyć z ówczesną Krajową Radą. I w końcu doprowadzone zostało dzięki znowu grupie posłów, które byli aktywni i nie pozwalali, nie zniechęcali się i stworzyli wniosek, który trzeba było rozpatrzyć. A ten wniosek był taki, że niech to oceni, czy prawdę mówi starający się o częstotliwości, owi przyszli odbiorcy i nadawca, czy też prawdę mówi Krajowa Rada. Niech NIK przeprowadzi kontrolę. Jest taka możliwość, też ustawa na to pozwala. No i przeprowadził NIK. Druzgocąca była. Ja mam zachowaną w swojej nie tylko pamięci tamtą opinię NIK-u. No i jeśli Sejm otrzymał taką opinię, to nawet ci, którzy nie chcieliby dopuścić Radia Maryja, no głosowali także w końcu przyjęta była uchwała Sejmu o tym, że Sejm zobowiązał Krajową Radę do naprawienia krzywd wyrządzonych Radiu Maryja i przyznania częstotliwości, tak jak się przyznawało dwom pozostałym komercyjnym nadawcom. No to tę uchwałę także przywołałem w tej wspomnianej uprzednio przez panią książeczce, żebyśmy wiedzieli, z jakimi trudnościami od samego początku ta sprawa, którą żeśmy ujął pan prezydent, pisząc ojcu dyrektorze, doktorze Tadeuszu Rydzyku, tyle dokonań może być efektem wizjonerskiej aktywności jednego człowieka. I to przez cały czas. Co z tego, że my tutaj jeszcze też działamy? Trzeba, ale ta wizjonerska działalność, to trzeba zauważyć. I często mamy w pamięci to, co było wcześniej, ale wiele rzeczy zostaje zapomnianych. I żeby nie było zapomniane, to były takie, przywołam, są i były książeczki opracowane jako świadectwa słuchaczy Radia Maryja, Kapłan w moim życiu, Dar dla Ojca Świętego Jana Pawła, te o obronie życia, gdzie świadkowie, czyli odbiorcy Radia Maryja, pisali swoje spostrzeżenia, no także i wiele o wydarzeniach patriotycznych, o
przeszłości historii. To są książeczki, które, no jeśli nie są w biblioteczce, bo teraz trudno jest już skompletować taką biblioteczkę, to warto z nich niekiedy skorzystać, sięgnąć, przeczytać, bo usłyszeliśmy w radio, słyszeliśmy, mamy w pamięci, ale pamięć ulotna, a to, co było zapisane, jest w biblioteczkach, jeśli nie naszych, to może sąsiadów, może od nich pożyczyć. Te świadectwa są wzruszające. Proszę Państwa, sięgnąć do takiej książeczki, no to zna się już rodzinę Radia Maria.
Bardzo dziękuję. Pan profesor doktor habilitowany Janusz Kawecki, członek Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Dziękuję za ten wieczór, panie profesorze. Bóg zapłać.
Ja też serdecznie dziękuję i muszę przyznać, że, bo może słuchacze nie wiedzą, że mówiłem o tym na samym początku, wtedy, gdy wspominałem o tych zrozumieć media, ale ojciec także dla studentów prowadzi ten kierunek informacja, komunikacja społeczna i dziennikarstwo, czyli też dziennikarstwo i komunikacja społeczna. I to muszę powiedzieć, że też jest ciekawa, jeszcze już na koniec, żeby już tak, bo często z własnych rzeczy to się tak człowiek nie chwali, a warto też o tym powiedzieć, że wśród wyróżnianych przez Krajową Radę, to jest PAKA, Polska Komisja Akredytacyjna, wcześniej Państwowa była Komisja Akredytacyjna, to kierunek dziennikarstwo i komunikacja społeczna właśnie w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i jeszcze w jednej uczelni spośród 50 kilku prowadzonych w różnych uczelniach uzyskał wtedy wyróżnienie. Także to warto wiedzieć, że taka była ocena też niezależnych gremiów. I porównać to z tym, co jedni, drudzy gdzieś tam w swoich fake newsach opisują o uczelni czy o jakimś kształceniu tam. To trzeba widzieć w tej uczelni. I myślę, że to jest jeden z przykładów pokazujący, w jaki sposób krytycznie podchodzić do informacji w mediach. Znaleźć źródło i sprawdzić w tym źródle. A jak już raz w takim medium się, na takim medium zawiodłem się, dali to, umieścili to kłamstwo i nie przeprosili, nie wycofali się z niego i dalej je upowszechniają, to nie korzystam z takich mediów. I to jest podstawowa zasada. Potem to wychodzi w czasie badania. No, ostatnie te badania dość krytykowane są przez Nielsena prowadzone, ale myślę, że to, co z inspiracji przewodniczącego Krajowej Rady jest podejmowane, czyli badania telemetryczne, jednośródłowe, zakończą się w końcu tym wynikiem pozytywnym i będzie można je również konkurencyjnie stosować i pokazywać, jak jest w rzeczywistości. Myślę, że to będzie takie dobre działanie pokazujące również inicjatywy w innym zakresie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.
Dziękuję bardzo. Raz jeszcze. Dobrej, spokojnej
nocy. Serdecznie też dziękuję. Pozdrawiam.
Z Panem
Bogiem. Wszystkiego
dobrego.
Niech Pan Bóg błogosławi.
Bóg zapłać. Pan profesor Janusz Kawecki, członek Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Bardzo dziękujemy.